Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnej politycznej dogrywce, a dziś oczywiście sprawa Brexitu, czyli swoistej, jak mawiają Anglicy, never-ending story. Stąd w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Witam Pana.
Witam serdecznie, Panie Redaktorze, kłaniam się Państwu.
Z Gorzowskiej Akademii Jakuba z Paradyża. Panie profesorze, już wiemy, że za tydzień nie będzie po wszystkim, są nawet dwa terminy, ale one odsuwają groźbę chaosu, ale jej nie eliminują. Kiedy zatem? Taki haczyk mały na początek.
Tak, pytanie jest bardzo proste, a zarazem bardzo trudne. Pan redaktor pozwoli, że w pierwszych słowach skieruję słowa serdecznych pozdrowień do człowieka, który jest zawsze wiernym słuchaczem audycji pana redaktora.
Miło mi to słyszeć.
Pana profesora Wiesława Chładkiewicza. Kolego Wiesławie, serdecznie ciebie pozdrawiam tutaj z gorzowskiego studia, życząc ci bardzo fajnej, dobrej soboty i niedzieli. A wracając do pytania pana redaktora, arcybiskup...
Mogę się przyłączyć?
Ależ oczywiście.
Tego, tak,
serdecznie pozdrawiamy i wszystkich kolegów i koleżanki z Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,
który bardzo wysoko sobie cenimy.
I zawsze bardzo dobrze współpracujemy, co podkreślam w imieniu własnym, jak i w imieniu mojego środowiska naukowego, za co jeszcze raz wielkie dzięki. Panie redaktorze,
wróćmy do tego Brexitu nieszczęsnego.
Arcybiskup Canterbury, czyli zwierzchnik kościoła anglikańskiego, powiedział parę dni temu, że trzeba się modlić o w miarę spokojny przebieg Brexitu. Z całą pewnością powiem tak, wsparcie duchowe nie zaszkodzi w tym temacie. Sprawa jest skomplikowana, to jest truizm, ale powiem od razu tak, ja dziwię się bardzo pani premier May, że z uporem godnym gorszej sprawy absolutnie blokuje pomysł przeprowadzenia ponownego referendum w sprawie Brexitu. Dlaczego?
Tym bardziej, że jej kariera polityczna na tym wisi, będzie z nią koniec.
Ale jeśli dwukrotnie treść umowy rozwodowej została odrzucona w Izbie Gmin. Można było głosować dwa razy ten sam tekst. Pamiętamy, że również było trzecie podejście i tu się zdarzyła rzecz ciekawa, o której też musimy powiedzieć naszym słuchaczom, bo to jest ciekawostka
żeby
taka konstytucyjna.
Rozjaśnić to pomieszanie z poplątaniem.
Że speaker Izby Gmin, pan Berkow, sięgnął do przepisu z 1604 roku.
To jest Wielka Brytania.
To jest wspaniała sprawa, prawda? Gdzież dzisiaj w innym miejscu Europy sięgamy do przepisów z 1604 roku.
Prawo precedensowe.
Oraz jeszcze jedna
rzecz. Tak, to jest zbudowane rzecz. Przecież.
Jeszcze jedna rzecz. Sięgnął do podręcznika procedury parlamentarnej z 1844 roku, której autorem był też niejaki May, może krewny obecnej pani premier, z którego wynika jednoznacznie. Nie można trójkrotnie głosować nad tą samą kwestią podczas tej samej sesji parlamentu. Do czego zmierzam? Do tego, że upór May prowadzi do chaosu, wzmacnia chaos, bo to, że Izba Gmin podjęła uchwałę, że jest przeciwna Brexitowi bezumownemu, to nic nie znaczy. To niczego.
Ale
nie
też powie. Przeciwna, bo przegłosowano negatywnie umowę, którą wynegocjowała pani May.
I to dwukrotnie, mm-hmm. Prawda? Były dwa podejścia. Jedno było w połowie stycznia, ostatnie było w połowie
marca. Czyli co?
I w sytuacji takiej, jaką ona jest obecnie, no grozi nam realnie tak zwany Brexit bezumowny, czyli opuszczenie.
Ciągle możliwy, mimo ustępstw 27.
Unii
ale tego też Izba Gmin nie chce.
No Izba Gmin nie chce, ale w tym momencie jest pytanie, to czego ona tak naprawdę chce.
No i jest druga strona, prawda?
Właśnie, bo przywódcy Unii Europejskiej mówią tak, okej, jesteśmy w stanie rozważyć drobną obsuwę czasową, gdy chodzi o wasze wyjście z Unii.
Na tę są te dwa terminy, 22 maja i 12 kwietnia.
Tylko na Boga, powiedzcie nam, czego
panie profesorze, tam
chcecie.
Też nie ma jednego głosu.
I wie pan, panie redaktorze, co ja sobie pomyślałam i co sobie myślę, jak patrzę na tą całą sytuację. Jak pamiętamy, jednym z kluczowych terminów 2016 roku była postprawda. I to w oksfordzkim słowniku wyskoczyło, ta postprawda. Ja mam wrażenie, że nasi brytyjscy przyjaciele rzeczywiście zafundowali sobie jakiś okres postprawdy, pogubili się w tym już wszyscy maksymalnie, bo proszę zobaczyć, jaką silną opozycję ma May we własnych szeregach partyjnych.
I to jest problem z tymi głosowaniami, bo gdyby nie to, to pewnie któraś forma zostałaby przegłosowana.
Dokładnie. I tu,
głosami torysów.
I tu nasuwa się pytanie, dlaczego zatem w tej sytuacji, skoro sondaże, te najnowsze, wskazują na to, że gdzieś mniej więcej 53-54% byłoby za pozostaniem w Unii Europejskiej, dlaczego nie zastopować całego tego głupstwa, tego szaleństwa? Proszę zobaczyć, panie redaktorze, apteki gromadzą insulinę, bo gdzieś jest obawa o
to, jest panika.
Że zabraknie leków, tak? Leków ważnych, ratujących ludzkie życie i zdrowie. Już wypowiadają się hodowcy szparagów na wyspach, że zakontraktowali dużą ilość pracowników z Europy Środkowej i Wschodniej. Wielu z nich już nie przyjechało i bardzo możliwe, że nie przyjedzie.
Bo to jest podstawa rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii.
Już nie mówiąc pracownicy. O tym, że odpadną im dopłaty bezpośrednie. Nie, przecież to się skończy, te dobrodziejstwa wspólnej polityki rolnej, w której też jest przecież Zjednoczone Królestwo, za chwilę się skończą. A panie redaktorze, no najważniejsze pytanie. Jeśli Brexit dojdzie do skutku, taki czy siaki, powiedzmy, że on dojdzie do skutku, będzie rzeczywiście bezumowny. Ja mam i bardzo wielu z nas ma też pytanie, a co z samym Zjednoczonym Królestwem i na ile to królestwo pozostanie
zjednoczonym, niejednorodnym?
Otóż to, bo musimy przecież powiedzieć, że sprawa jest dosyć skomplikowana. My potocznie mówimy Anglia to, Anglia śmo, Anglia tamto, ale to nie jest pełna informacja, bo przecież nie tylko Anglikami stoi Zjednoczone Królestwo. Przecież są tam Walijczycy, są tam Szkoci, są tam Irlandczycy.
Różnie głosowali w sprawie
dokładnie,
Brexitu, prawda?
I nie możemy zapominać o milionowej wspólnocie polskiej, która funkcjonuje w Zjednoczonym Królestwie. Jak pan redaktor mówi, że różnie głosowali właśnie, to przypomnijmy, Szkoci w swojej zdecydowanej większości byli za pozostaniem. Irlandczycy...
Są tylko krok od wystąpienia w ogóle.
Od ponownego referendum.
Ale od ponownego referendum. Z Wielkiej Brytanii.
Poprzez ponowne referendum. I już pani premier, pierwsza minister Szkocji mówi tak, jeżeli ten Brexit się zmaterializuje, to ja nie wykluczam w imieniu narodu szkockiego ponownego referendum w sprawie niepodległości. I co ciekawe, SNP, czyli Szkocka Partia Narodowa, ona... Ta narodowa przejawia się w tym, że oni są po prostu partią dążącą demokratycznymi metodami do niepodległości, ale zaraz deklarują, że jak Szkocja będzie niepodległa, to złoży wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Mało tego, będzie chciała również wejść do strefy euro, do Unii Gospodarczej i Walutowej. Czyli to jest, proszę zobaczyć, jaka to jest całkowita rozbieżność z Anglią, z myśleniem angielskim. Bo kto tak na dobrą sprawę zafundował Brexit?
No właśnie, zacznijmy od początku, że tak.
Tak, Brexit zafundowała nam Anglia wiejska, mało miasteczkowa i w swojej zdecydowanej większości...
Wystraszona przed Nigela Faracza.
Tak jest, ale również Borisa Johnsona i wielu innych jeszcze, którzy solidnie, w cudzysłowie, pracowali na taki rezultat 23 czerwca, ale gdy pan redaktor pyta o genezę, to jeszcze powiedzmy jedno, że my w Unii Europejskiej jesteśmy tak naprawdę, byliśmy zakładnikami frakcji eurosceptycznej jednej partii politycznej. Mianowicie partii konserwatywnej, bo Cameron uważał, że jak zrobi referendum, które nie ma opcji, żeby przegrać, absolutnie nie dopuszczał takiego scenariusza, jaki się wydarzył, to automatycznie zakończy byt frakcja eurosceptyków w jego własnej partii. A okazało się, że przeszarżował i przeszedł do historii, w sumie będąc wcale niezłym premierem. Przypomnijmy, że w 2015 dość dużą większością wygrał wybory parlamentarne, ale niestety przegrał i odszedł do historii jako jeden z tych, który najbardziej
ale
w tej historii współczesnej namieszał.
Panie profesorze, była również arogancja urzędników europejskich, którą my dobrze znamy, którzy mają tendencję do poszerzania swoich uprawnień, których nie posiadają z kolei.
Ja bym wskazał na...
Pan dobrze wie, co prasa brytyjska pisze na przykład o Donaldzie Tusku czy o Junckerze.
Ja bym chciał...
Nie da się cytować
Ja bym się chciał skoncentrować na tych dźwigniach, które zostały uruchomione, społecznych dźwigniach w Zjednoczonym Królestwie, w postaci braku rzetelnej informacji, bo jak pan wie, bardzo wielu ludzi nie wiedziało, nad czym głosuje. Oni myśleli, że głosowanie za Brexitem to nie oznacza zakończenia wspólnego rynku, to nie oznacza oznacza końca Unii Celnej, to nie oznacza swobodnego...
Starczyło ich nie da informować. Tak?
Dokładnie tak. I tutaj mamy do czynienia również z takim przejawem dużego zagrożenia populistycznego, bo wspomniał pan o Faradżu, wspomniał pan o właśnie o innych siłach, to tutaj dodajmy, że doszło do bardzo szerokiego sojuszu różnego rodzaju ludzi, także o przekonaniach rasistowskich, bo pamiętamy, panie redaktorze,
też tam są.
Krótko po referendum dochodziło do bardzo wielu, mówiąc oględnie, niesympatycznych incydentów w stosunku do przybyszy z Europy Środkowej.
Polaków również,
w tym
prawda?
Polaków. I pamiętamy, a może warto przypomnieć, miejscowość Harlow, no gdzie właśnie doszło do zabójstwa również, tak, na tym tle. I jeszcze dodajmy jedną rzecz. W trakcie kampanii referendalnej została zamordowana Joan Cox, jedna z posłanek Partii Pracy, bardzo mocno zaangażowana w kampanię na rzecz pozostania w Unii Europejskiej. Rozhuśtano straszne emocje. Tu, panie redaktorze, powiem szczerze, że patrząc z punktu widzenia jednak racjonalności, bo takim myśmy postrzegali ten system, brytyjski system polityczny jako racjonalny.
Na początku dzisiejszej audycji też chwaliliśmy, że zakorzeniony w tradycji, prawda, racjonalny.
Prawda? Tak postrzegaliśmy. A teraz, gdy obserwujemy te sceny w Izbie Gmin, gdy obserwujemy te kontredanse, gdy obserwujemy tą niemoc praktycznie i brak konkretnych decyzji i czegoś, co oni nazywają leadership, no brak przywództwa, tak? Bo to jest ewidentny brak przywództwa. Z pani Teresy May nie da się zrobić drugiej Margaret Thatcher. Nie ma opcji, żeby tak się stało. To w tym momencie...
Nie chodzi wyłącznie o fryzurę.
I tu jest jeszcze jedno bardzo ważne zagrożenie. Zjednoczone Królestwo jest bardzo ważnym państwem, jest partnerem również w NATO. Ewentualny rozpad czy dezintegracja Zjednoczonego Królestwa może spowodować utratę niezwykle ważnego też sojusznika.
Te rzeczy
dla
się przenikają.
Bo dodajmy, że żołnierze Zjednoczonego Królestwa są obecni choćby w Orzeszu. Są obecni w ramach rotacyjnej obecności żołnierzy państw NATO w Polsce. I tu my, Polska, razem ze Zjednoczonym Królestwem mamy też wspólną ocenę wielu zagrożeń w Europie Wschodniej. To jest ważne, że w tym momencie odejście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej no powoduje także jakby zupełnie inną architekturę wewnętrzną Unii.
Krótkie pytanie, dla kogo Brexit jest korzystny? Bo nie chcę usłyszeć odpowiedzi, że dla nikogo.
Ależ oczywiście, że jest korzystny i możemy z łatwością wskazać dla kogo. Władimir, Władimirowicz, Putin. Aha. I Federacja Rosyjska choćby. Wielka radość. Oto bowiem wychodzi, oto Unia się...
Jeden z filarów Unii Europejskiej.
Jest dokładnie,
prawda?
Unia jest w potężnym kryzysie. Każdy kryzys Unii Europejskiej wywołuje banana na twarzy Władimira Putina z całą pewnością. Nie chcemy oczywiście wszystkiego sprowadzać tylko i wyłącznie
no,
do Putina. Argumentum ad Putinu.
Zbyt proste, prawda?
Dokładnie, bo to byłoby też zbyt proste.
Im się obrzucają wszyscy przeciwnie,
tak,
w tą i drudzy w
tamtą. Jakkolwiek obiektywnie na to po prostu fakty wskazują. Ale z całą pewnością też jest wielu takich, którzy tańczą. Taniec radości w samym Zjednoczonym Królestwie, dalej Farage i jego, że tak powiem, ekipa. Niektórzy natomiast, panie redaktorze, pochowali łby. Mowa o Johnsonie. Narozrabiał, namieszał.
Straszył się,
tak,
swoich.
I proszę zauważyć, w decydującym momencie nie wziął odpowiedzialności za życie polityczne Wielkiej Brytanii. Udał się do jamy. Teresa May tak na dobrą sprawę sprząta po nim i po innych, którzy ten pasztet, że tak powiem, zrobili. No i jeszcze w ramach kompromisu wewnątrzpartyjnego zrobiła go przez pewien czas ministrem dyplomacji. No, to już było naprawdę niezwykle kuriozalne. W każdym razie dla nas, dla Polaków, też jest bardzo ważna sprawa, jak będą wyglądały kwestie pobytu naszych rodaków, jak te sprawy będą zabezpieczone.
No, słyszymy takie głosy, że jest wszystko ułożone.
Tego właśnie nie wiemy.
Ale z panią premier May.
Właśnie, bo jeśli nie będzie umownego wyjścia, to czeka nas po prostu chaos, czeka nas ponowne negocjowanie.
O tym nie da się nic powiedzieć?
Na obecną chwilę są oczywiście deklaracje pani premier May i gabinetu i Home Office, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że wszystko będzie okej.
Okay. Pani May, która za chwilę może zniknąć ze sceny politycznej.
Właśnie,
na skutek tego kryzysu.
Dokładnie, bo panie redaktorze, my wcale nie mamy pewności, że po naszej rozmowie pani May nie przestanie być premierem Zjednoczonego Królestwa, a przedterminowe wybory też są jedną z opcji, tylko ja się jednego boję, bo ta alternatywa, która mogłaby być, też nie jest ciekawa. Chodzi mi o Jeremiego Corbina. To nie jest ciekawa alternatywa. Gdyby to był Tony Blair...
optował za...
Panie redaktorze, wie pan za czym referendum. On optował? Wie pan za czym on optował?
Słyszałem jego przemówienie.
Za jednostronnym rozbrojeniem Zjednoczonego Królestwa w latach 80. Optował za wyjściem Wielkiej Brytanii z NATO. W związku z tym ja bym chciał kogoś takiego jak Tony Blair, gdyby był to taki lider Partii Pracy, to z całą pewnością, zresztą Tony Blair jest osobą bardzo zaangażowaną.
Jest całkowicie stary jeszcze.
W ideę ponownego referendum, żeby zrobić to ponowne referendum, dać Brytyjczykom szansę, a nie opowiadać, że naród przegłosował i koniec. Bo skoro pani May dwukrotnie przepychała umowę przez Izbę Gmin i ona dwukrotnie nie przeszła, to o ileż bardziej należałoby oddać głos samym ludziom. Jeszcze jest jedna sprawa. Pewna kwestia generacyjna. Miażdżąca większość młodych ludzi, młodych Brytyjczyków, chce pozostać w Unii Europejskiej. I podnoszą się też takie
widzi
głosy,
perspektywę,
że
właśnie
duża część seniorów, aktywnych politycznie seniorów, niejako ułożyła życie tym młodym, którzy są bierni politycznie. Skąd my to znamy, prawda? To jest prawidłowość przecież nie tylko brytyjska. Jeszcze jeden z ciekawych aspektów całej tej sprawy.
Czyli pożyjemy,
zobaczymy.
Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej z Akademii Jakuba z Paradyża, był dzisiaj gościem politycznej dogrywki. A na następną audycję zapraszam państwa już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się, Andrzej Pierzchała.
Dziękuję również, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.